Ten weekend zdecydowanie ma swoją dynamikę. Circuito of the Americas historycznie był miejscem dominacji Mercedesa i tak było również tym razem, ale tylko w pierwszym treningu. Potem Red Bull zaczął odcinać centymetry i efektem tego odcinania jest pierwsze pole startowe wywalczone przez Maxa Verstappena oraz niewielka strata Pereza do Lewisa Hamiltona. Sprawa załatwiona z całą pewnością nie i właśnie o tym porozmawiam sobie już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest niedziela, 24 października, Daniel Biały, Echa Padoku. Ten weekend ma nie tylko nietypowy układ godzinowy, stąd ten materiał powstaje dzisiaj, a nie wczoraj, ale też nietypową dynamikę, jeżeli chodzi o rozwój tego, co dzieje się w trakcie tego weekendu wyścigowego. Mercedes uderzył bardzo mocno w czasie pierwszego treningu, tak jakby chciał przestraszyć rywali. Analiza tych prędkości maksymalnych wykazała, że Mercedes dość nietypowy w pierwszym treningu używał mocnych trybów silnika. Kolejne testy możliwości tej jednostki, czy właśnie próba przestraszenia rywali, tego nie wiemy, ale jest to dość nieracjonalne rozwiązanie, biorąc pod uwagę te wszystkie problemy Mercedesa, o których się słyszało w ostatnim czasie, chyba że te problemy są już za Mercedesem. Red Bull natomiast nie dał się na to złapać i z każdą kolejną sesją notował duży postęp, co ważne, po prawej i po lewej stronie garażu zarówno Perez, jak i Verstappen z okrążenia na okrążenie czuli się w tym samochodzie zdecydowanie pewniej. Ponownie mówi się o ogromnej pracy wykonanej z piątku na sobotę, pracy wykonanej głównie w fabryce, pracy wykonanej głównie w symulatorze i biorąc pod uwagę to, że Alex Albon był na torze, było takie ujęcie kamer telewizji Sky Sport, gdzie Albon, Helmut Marko zajadający lody, Christian Horner i pani Newey siedzą sobie przy stole tuż przed kwalifikacjami, zrelaksowani, totalny luz. To sugerowało, że Red Bull jest pewny siebie, pewny tego, co się może za chwilę wydarzyć. To wskazuje, że Błemi po raz kolejny wykonał fantastyczną robotę dla Red Bulla, bądź inny z kierowców, ale to właśnie ostatnio Helmut Marko chwalił Sebastiana Błemiego za niesamowitą pracę w tym ciemnym pomieszczeniu. Długie godziny spędzone nad tym, żeby znaleźć optymalne ustawienia i to prawdopodobnie się udało. Za tym postępem pomiędzy pierwszą a trzecią sesją treningową aż 1,5 sekundy zyskane na torze. Kryje się też z pewnością powrót Adriana Newey'a na tor. Max Verstappen nie ukrywał, że cieszy się z tego, że Newey dołączy ponownie do tego zespołu, który jest na torze. Bo jego ostatnio brakowało dla tych, którzy gdzieś zgubili ten fakt, czy tą informację. Adrian Newey około 3 miesiące temu miał jakiś wypadek rowerowy. W wyniku tego wypadku konieczne były interwencje chirurgiczne i dopiero teraz Newey mógł wrócić. I ten jego powrót tuż po Turcji od razu dał dobre efekty. Jak można usłyszeć, przeczytać, Adrian Newey bardzo szybko znalazł powody słabej czy słabszej dyspozycji Red Bulla w Turcji, szczególnie powody ukryte gdzieś w konfiguracji przedniej osi. Kto jak kto, ale Adrian Newey ten samochód zna po prostu od podszewki, bo od wielu lat ta jego filozofia jest właśnie odbiciem, czy te samochody są odbiciem tej filozofii. Nikt inny, tak jak Adrian Newey, nie jest w stanie znaleźć tych wszystkich detali, które decydują o zachowaniu samochodu na torze. Tym razem mówię tutaj o aktualnym weekendzie wyścigowym. Ten samochód trzyma się toru jak przyklejony. Czego nie można powiedzieć o samochodzie, o konstrukcji Mercedesa. Przed kwalifikacjami Toto Wolff, stając przed kamerą niemieckiego Sky, mówił dość pewnie, mamy zapas mocy, w co chyba nikt nie wątpił, ale też eksperymentowaliśmy w czasie trzeciego treningu nad znalezieniem odpowiednich ustawień i prawdopodobnie te eksperymenty nie poszły zbyt dobrze. Ten eksperyment się nie udał, a dodatkowa moc przy braku odpowiedniego balansu specjalnie nie jest w stanie pomóc kierowcom. Niewiele brakowało, a i Perez znalazłby się przed Hamiltonem. Zdecydowały dwa ostatnie zakręty, z tego co mówi Sergio Perez. Te zakręty, w których pojawił się już ten bardzo lekki deszcz. Perez mówi, że właśnie kiedy ten deszcz się pojawił, kiedy te drobne krople wody znalazły się na torze, widział jak ta delta na kierownicy zaczyna po prostu topnieć. Perez miał realną szansę na pierwsze pole startowe, a na pewno na to, żeby przegonić Hamiltona. Niestety się nie udało. Nie było żadnego problemu po stronie kierowcy, po prostu ten tor nie dawał już w tych dwóch ostatnich zakrętach takiej przyczepności, jak dawać powinien. Ferrari od momentu wprowadzenia tego nowego układu hybrydowego powoli oddala się gdzieś od środka stawki, co widać, a przybliża się do tej wielkiej dwójki, powoli zaczyna też uciekać McLarenowi. Włoscy inżynierowie w końcu przyznali to, co mogliście usłyszeć kilka wydań magazynu temu. Zmieniono całkowicie konfigurację tego układu hybrydowego, a może inaczej, napięcie operacyjne tego układu hybrydowego podwojono, jest z 400 do 800 V, co wymagało przebudowy wszystkich komponentów, które biorą udział w tym przedsięwzięciu, od układów odzyskiwania energii przez układ baterii, aż po ten układ zarządzania całą elektroniką. Ferrari, z tego co pisze Automotor Sport, jako ostatni producent sięgnęło po tego typu rozwiązanie. Wszyscy pozostali już są w tym obszarze zdecydowanie wyższego napięcia, ale jak widać, Ferrari zrobiło to chyba jak najbardziej wydajnie ze wszystkich. Efekt tego jest taki, że te czerwone samochody na końcówkach prostych już nie muszą wchodzić w ten tryb ładowania. Nie pojawia się ten tak zwany clipping, czego nie można powiedzieć o innych samochodach. Ferrari ma tu przewagę, ale ta przewaga ma być widoczna również przy wyjeździe z samego zakrętu. Ferrari wraca gdzieś w ten obszar, w którym było w 2019 roku i tak jak Wam mówiłem, miejmy nadzieję, że tym razem robią to zupełnie legalnie. Zysk według rywali to jest nawet kilka dziesiątych sekundy na okrążeniu, więc Ferrari odcięło ogromną ilość dystansu, która dzieliła ten zespół od czołówki. Natomiast to wszystko jest ukierunkowane na rok 2022. Coś na pewno da się jeszcze poprawić i to jest coś, co grzeje na pewno serca, szczególnie włoskich kibiców. Pozostając w temacie jednostek, warto zwrócić uwagę na kolejne zmiany w obozie Mercedesa. To zdjęcie Bottasa ze stertą zużytych jednostek za plecami już nie jest powodem do śmiechu, bo tak rzeczywiście się dzieje. Kolejna nowa jednostka rozpakowana dla Valtteriego Bottasa. Niektórzy sugerują, że to jest kontynuacja tych problemów, z którymi zmagał się Mercedes. Ja uważam, że fakt, że po te nowe jednostki sięgnięto również w Williamsie czy w Aston Martinie, to jest sugestia, że te pożary, które się pojawiały, zostały ugaszone, bo gdyby ten problem był i gdyby nadal w Bridgestone trwały prace nad znalezieniem rozwiązań, to myślę, że te zespoły, wymienione zespoły, czyli Williams czy Aston Martin, byłyby w stanie jeszcze poczekać weekend, dwa, żeby załapać się na te najnowsze rozwiązania, czy na te rozwiązania z poprawioną niezawodnością. To jest dla mnie sugestia, że jest już lepiej, że te ostatnie posunięcia z Bottasem, Hamiltonem, badaniem tych jednostek przez inżynierów, którzy z Bricksworth jechali bezpośrednio do Brackley, dały dobre efekty. Dużo w ten weekend mówi się też o tym tylnym zawieszeniu Mercedesa, wszystko ze sprawą materiału Pola di Resty, który pojawił się na antenie telewizji Sky Sports. Materiał, który początkowo wywołał sporo zamieszania, później spotkał się z dużą krytyką, również w mediach społecznościowych. Kibice, tak trochę z żartem, z ironią, pisali do Pola di Resty, że to tajemnicze urządzenie, o którym mówił, ukryte gdzieś w tylnej sekcji samochodu Mercedesa, po prostu nazywa się zawieszenie. No i trudno się z tym nie zgodzić. Do tych głosów krytyki, a może inaczej, nieco ten taki sensacyjny ton materiału Pola di Resty studzili też jego koledzy, współkomentatorzy, inni dziennikarze, eksperci telewizji Sky Sports, w tym Jenson Button, który mówi, że efekt wygaszenia dyfuzora, kiedy samochód jedzie po prostej, jest efektem znanym od lat. On również, kiedy się ścigał, słyszał o tym, ten efekt był wykorzystywany. Wygaszenie dyfuzora oznacza większą prędkość na prostych, a to wszystko dlatego, że zrzuca się dużą część oporów, które generuje samochód w takiej konfiguracji z większym kątem natarcia. Christian Horner, zapytany o te kwestie w czasie drugiego treningu, Christian Horner jest teraz na takim stałym kontakcie z dziennikarzami telewizji Sky Sports w trakcie transmisji. Zwykle jeden z szefów zespołów jest dla nich dostępny. Nie był tym faktem ani wstrząśnięty, ani zmieszany. Przecież wiemy, że gdyby było tam coś nielegalnego, to Horner, Marko i spółka siedzieliby już pewnie w biurach FEI, próbowali wskazać te wszystkie nielegalne rozwiązania. Trzeba jednak przyznać, że nagranie tylnej sekcji bolidu Mercedesa wykonane w Turcji sugeruje, że jest tam jakiś automat, że występuje tam jakieś sprytnie zaprojektowane urządzenie, bo ta zmiana wysokości tylnego zawieszenia następuje gwałtownie, następuje bardzo szybko. W innych samochodach nie dzieje się to aż tak szybko, choć dzisiaj rano ukazał się specjalny materiał przygotowany przez F1 TV, w którym Craig Scarborough i Sam Collins pokazali na przykład nagranie tylnej sekcji bolidu zespołu Alpine, który równie szybko, równie ładnie składa się w dół, ta tylna sekcja schodzi w dół. Craig Scarborough powiedział, że to właśnie w Enstone wiele lat temu przeprowadzono pierwsze próby z tego typu rozwiązaniami. No i dzisiaj inne zespoły korzystają z tych doświadczeń. Tutaj jest sugestia, że ten transfer personelu spowodował, że tego typu rozwiązania rozeszły się praktycznie na całą Formułę 1. Automatu tam nie ma, przynajmniej w rozumieniu jakiegoś sterowanego układu pneumatycznego. Wszystko działa w pełni pasywnie i co ważne, i jest w pełni legalne. Automoto Sport pisze o tym, że kilka lat temu FIA chciała się dobrać do tego rozwiązania, chciała go po prostu zabronić. Zespoły zgodnie przyznały, że chciałyby nadal z tego korzystać, nie widzą tam żadnej szarej strefy, więc we wszystkich rozwiązaniach działa to w bardzo podobny sposób. Oczywiście niektórzy posunęli te rozwiązania do maksimum, ale przy tym maksimum nie jest tylko Mercedes, jest tam również zespół Alpine, jest tam również zespół Ferrari. Kluczem całego rozwiązania jest opracowanie tak zwanego trzeciego elementu, nazywanego również Hapspring, aby po przekroczeniu pewnej wartości krytycznej siły po prostu przy tych siłach, które działają na prostych, one są zdecydowanie większe, ten element mocniej się skompresował. Craig Scarborough sugeruje, czy pisze, że jest to możliwe do osiągnięcia w układzie gazowym z wykorzystaniem pewnego rodzaju zaworu, który przy tych wartościach krytycznych po prostu się otworzy, ten gaz całkowicie przesunie się w inny obszar, a kiedy samochód dojedzie do strefy hamowania, cały układ wróci do tej naturalnej równowagi i właśnie w taki sposób to jest realizowane. Tego typu rozwiązanie było przyczyną problemów zespołu Haasa ze zmianą wysokości tylnego zawieszenia, a wszystkiemu winne były właśnie temperatury, które otaczały ten trzeci element. W wyniku podgrzania zmieniała się objętość tego trzeciego elementu, tej sprężyny gazowej i właśnie z tego powodu Haas miał tyle problemów. Potem ten element przeniesiono nieco w nieco inny obszar. Problem po prostu zniknął. Jak widać, nie jest to nic nowego i nie może być, bo zawieszenie Mercedesa zostało zhomologowane w 2020 roku. No i specjalnie nic w tym obszarze się od tamtej pory nie zmieniło. Nie mogło być po prostu modyfikowane. Tak luźno sobie myślę, o czym pisałem na Twitterze, że to, co widzieliśmy na nagraniach z Turcji, nie jest przyczyną, ale skutkiem. A co może być przyczyną takiego zachowania? Mówi się o tym, że Mercedes, szczególnie przy wyjeździe z zakrętów, zdecydowanie lepiej przyspiesza, a jeżeli szybciej zbuduje prędkość, szybciej zaczną też działać te siły, a jeżeli szybciej zaczną działać te siły, to zawieszenie szybciej osiągnie te wartości krytyczne i po prostu zacznie się składać. To jest tylko takie moje luźne przemyślenie, ale poparte tym, o czym ciągle mówi Red Bull, o czym ciągle mówi Christian Horner, Helmut Marko, to właśnie w jednostce napędowej ma być ukryty jakiś trik, choćby z chłodzeniem tej specjalnej komory ciśnieniowej, czego FIA jak na razie potwierdzić nie chce, czym FIA w ogóle nie jest zainteresowana. Drugim mocno dyskutowanym tematem w trakcie tego weekendu wyścigowego, ale i też przed nim, jest to przejęcie Saubera przez Andretti'ego i tutaj dociera wiele różnych, skrajnych opinii, sygnałów całkowicie sprzecznych, ale zacznę od Mario Andretti'ego, ojca Michaela, który potwierdził, że jego syn prowadzi takie rozmowy i te rozmowy z jego wiedzy na ten moment, choć zasłaniał się, że nie jest rzecznikiem zespołu, wymagają jeszcze przedyskutowania kilku kwestii, ale wszystko wydaje się być na dobrej drodze. Z kolei Ralf Schumacher wczoraj bądź przedwczoraj na antenie niemieckiego Sky przyznał, że umowa została zatwierdzona. 80% całej grupy Saubera trafiło w ręce, czy trafi wkrótce w ręce Andretti'ego. Docierały też sygnały, że w trakcie tego pierwszego treningu na Circuit of the Americas za kółkiem jednego samochodu w Alfa Romeo pojawi się Colton Herta. Nie pojawił się, a powodem miały być właśnie te opóźnienia związane z dograniem tej umowy, czyli przeciągające się negocjacje. Z kolei dzisiaj lub wczoraj Amos napisał o tym, że prawdopodobnie ta umowa nie dojdzie do skutku, a powodem tego wszystkiego są oczywiście pieniądze. Ci właściciele, którzy stoją za Sauberem, chcą 350 milionów euro za sprzedaż oraz 250 milionów euro w postaci zabezpieczeń bankowych. Dla Andretti'ego ma być to kwota po prostu niedostępna w tej chwili, czy nie jest w stanie takich pieniędzy wyłożyć na przejęcie tej operacji wyścigowej. Szwajcaria to też nie jest dobre miejsce na robienie tego typu biznesu, o czym mówił Bernie Ecclestone. On cały czas powątpiewał, że taka sytuacja, taka umowa dojdzie do skutku. Szwajcaria już za czasów Petera Saubera dawała mu w kość ze względu na te wszystkie kwestie podatkowe, kwestie walutowe i tutaj również to ma być ważny element. Mówiło się też o tym, czy niemiecki Motorsport Total pisał, że Andretti przewiduje dużą redukcję zatrudnienia. Jeżeli chodzi o tą grupę Saubera, mówi się nawet o zwolnieniach sięgających 200 pracowników. Zwykle odchodzące szefostwo, co widzieliśmy w ostatnich latach, chce zabezpieczyć tych swoich zasłużonych pracowników, zapewnić im co najmniej kilka lat pracy i to też mogło być, czy nadal może być taką kością niezgody pomiędzy stronami. Skoro Andretti od razu chce zredukować 200 osób, to nie wygląda dobrze już na samym starcie. Tak jak powiedziałem, Bernie Ecclestone też twierdzi, że to się nie uda, natomiast moim zdaniem to jeszcze nie jest koniec całej historii. Jeszcze na pewno o tym usłyszymy. A co dziś czeka? 140 tysięcy fanów, którzy mają pojawić się na torze. Wczoraj było ich tylko 20 tysięcy mniej. Na pewno duże emocje, nie tylko na starcie. Red Bull znowu będzie miał liczebną przewagę. Bottas zostanie cofnięty. Hamilton zostanie gdzieś wystawiony na pożarcie ze strony Verstappena, na ataki ze strony Sergio Pereza, ale ten wyścig jest długi. Ten wyścig przewiduje, czy strategia na ten wyścig przewiduje dwa postoje. Kluczem będzie to, jak samochody będą zachowywały się na tych bardziej twardych mieszankach kwalifikacji. Jechaliśmy raczej na tych najbardziej miękkich oponach, więc ten obraz rywalizacji może być inny. Ten balans samochodów, ten balans, który był dobry w przypadku Red Bulla i nieco gorszy w przypadku Mercedesa, może wtedy nieco się zmienić. Te detale mogą na pewno decydować. Wszyscy na pewno i ci, którzy pojawią się na trybunach i my przed telewizorami, będziemy czekali na kolejne bezpośrednie starcie między Verstappenem a Hamiltonem, bo wiemy, że na tym etapie żaden z nich nie odpuści ani na milimetr. Na koniec pozostaje mi nieco posypać głowę popiołem, bo kilka dni temu pisałem, że Liberty Media musi posuwać się do takich karkołomnych pomysłów łączenia Formuły 1 z innymi sportami popularnymi w Stanach. Tym razem padło na NBA. Kierowcy Formuły 1 grali w koszykówkę, ale i to wszystko, aby złamać ten amerykański rynek. No ale nawet te wczorajsze czy dzisiejsze liczby, które pewnie się potwierdzą, pokazują, że te karkołomne pomysły po prostu działają. Dzisiaj na torze mają pojawić się, czy ma pojawić się wiele znanych nazwisk. Wśród nich ma się pojawić również Michael Jordan. To nawiązanie do NBA na pewno pomoże. Wcześniej mieliśmy też przejazdy tymi historycznymi samochodami Daniela Ricciardo. To na pewno pomaga budować taki łącznik pomiędzy serią mało do tej pory znaną w Stanach Zjednoczonych. Sky zaprosiło Danikę Patryk do tego, żeby współkomentowała ten weekend. Jest oprawiony zdecydowanie mocniej niż to, co mogliśmy oglądać w poprzednie weekendy wyścigowe. No i miejmy nadzieję, że to zadziała, to przełamanie w końcu nastąpi. Ale na koniec najważniejsze. Mam nadzieję, że te wszystkie kolorowe dodatki, te wszystkie wielkie nazwiska zostaną dzisiaj przysłonione przez to, co wydarzy się na torze, przez to, co wydarzy się między Hamiltonem i Verstappenem, między Ferrari a McLarenem, bo tam też na pewno ciekawa walka. Na dzisiaj to wszystko. Życzę Wam dobrej niedzieli, dobrego wyścigu. Na podsumowanie zapraszam pewnie dopiero w poniedziałek, bo te godziny całkowicie zmieniają kwestie podejścia do takich materiałów. Nagrywanie takiego materiału o 2, 3 w nocy jest oczywiście możliwe, ale zmęczenie materiału plus brak odbiorcy po drugiej stronie, to wszystko powoduje, że ten materiał może stracić na jakości, a zależy mi na tym, żeby zawsze te materiały powstawały z najwyższą możliwą jakością z mojej strony dla Was. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia.